Dawno nie byłem u was. Faktycznie jak człowiek wraca, to ostatnio mam taki czas wspomnieć. Wczoraj miałem przywilej głosić w zborze w Palowicach, gdzie czuję się jak u siebie. Dzisiaj u was, gdzie czuję się jak u siebie. Przedwczoraj w Jastrzębiu, gdzie czuję się jak w ogóle jak u siebie, już całkiem. Czasem się zastanawiam w ogóle, gdzie ja więcej mieszkam, czy w domu, czy w Jastrzębiu. I poczytuję sobie za przywilej móc głosić słowo, móc dzielić się słowem i przeżywać Pana. Wiecie, kiedy dzisiaj rano stałem i modliłem się, prosząc Boga o mądrość na to, czym się mam z wami dzielić, wiedziałem, że jeżeli przyjeżdżam dzielić się Słowem Bożym, nie mogę sobie tego potraktować lekko. I cały dzień, wiecie, chodziłem z tym. Miałem dzisiaj zamiar głosić wam na temat naszej pielgrzymki do Królestwa Bożego, naszej pielgrzymki i naszym dziele, które mamy jako pielgrzymi do wykonania. Jednak zauważyłem, że cały dzień moje myśli chodzą wokół przesłania, które dobrze ponad półtora miesiąca temu zwiastowałem dla mojego zboru, w którym jestem pastorem. Przesłania, które w jakiś szczególny sposób zostało położone na moim sercu na te dni, które są. Przesłania, które Bóg pozwolił mi w takiej, wiecie, jak pieczyć to na moim sercu zostało odciśnięte. Niektórzy z was, którzy się ze mną przyjaźnią, wiedzą, że tak się złożyło, że 11 września byłem bardzo blisko tego, co się działo. 3 dni wcześniej przyleciałem do Nowego Jorku, gdzie prowadziłem nauczanie w zborach. I kiedy patrzyłem na dymy, które dymiły się z World Trade Center, głosiłem w około 40 zborach tam, wiedziałem, że wchodzę w nowy etap swojej służby. Coraz zawsze to wiedziałem, ale wtedy to było takie jasne, takie jaskrawe, że żyjemy w czasach ostatecznych. Że ekonomia światowa jest łatwa do zwalenia. Że ziemię właściwie można, posiadając ten arsenał, który mamy, zniszczyć. Ale zobaczyłem, że jest Kościół, którego nie można przemóc. Nie można zniszczyć Kościół, który będzie miał Słowo Boże. I przyjechałem do Polski, podzieliłem się przesłaniem, które zatytułowałem Stróż. I również około miesiąca temu dzieliłem się tym słowem w Bielsku Białej. Dzisiaj, kiedy przyjechałem do was, pomyślałem, że nie będę tego mówił, a jednak tym chciałbym się właśnie z wami dzielić. Słowem, które Bóg dał mi w najbardziej dramatycznych okolicznościach mojego życia do tej pory i słowem, które wierzę, że być może niektórym z wam się może nie spodobać. Może niektórzy z was dzisiaj się ze mną nie zgodzą. Jednak wiem, że to, czym się chcę z wami dzisiaj dzielić, Bóg głęboko zapisane miał w swoim słowie od zawsze i jest Bożą prawdą, jest biblijną prawdą. Wiem, że dla niektórych z was to, co będziemy za chwilę czytać z Biblii, będzie tylko słowami. Ale są tacy z was, dla których to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, które żyje we mnie. Dzisiaj byłem w moim domu. Moja rodzina mieszka cała na południu i odwiedzam ich, kiedy tu przyjeżdżam. Widzę moją rodzinę staczającą się w bezbożność. Widzę moją rodzinę, która, mówię, mam na myśli tą dalszą rodzinę. Nie mówię o żonie czy o dzieciach, bo ci są ze mną. Służymy Panu, modlimy się wspólnie. Mówię o tej rodzinie, wiecie, dalszej. I zobaczyłem, że mnie Bóg postawił jako zwiastuna dla nich. I w czas, i nie w czas. I kiedy im wygodnie, i kiedy im niewygodnie, Bóg mnie postawił. Otwórzcie, kochani, dzisiaj Słowo Boże, które tutaj macie, na Księdze Ezechiela. 33 rozdział Księgi Ezechiela. Czytamy od 1 do 9 rozdziału. 33 rozdział Księgi Ezechiela. To jest zaraz po księdze Jeremiasza, właściwie po trenach. I 33 rozdział od 1 wersetu. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im, gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie i ustanawia go swoim stróżem, a ten, widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud. I ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi. Dlatego jego krew spadnie na niego samego, lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. Ciebie więc Synu Człowieczy. Ustanowiłem stróżem domu izraelskiego, gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swego postępowania, a on się odwróci od swojego postępowania, a on się, przepraszam, nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. To jest Słowo Boże, amen. To jest Słowo Boże. Wiecie, stróż tutaj opisany jest w Biblii. I tak jak mówię, zupełnie coś innego dzisiaj do was miałem mówić, bracia i siostry, przyjaciele. Ci z was, którzy są zainteresowani Słowem Bożym, wiedzą, że żywe jest Słowo Boże i wiele rzeczy się może zmienić. Kiedyś przed laty, pamiętam, wielki kaznodzieja Słowa Bożego, jeden z nauczycieli Słowa Bożego, człowiek zwiastujący Ewangelię, nie byle jaką, wiecie, słodką, cukierkową Ewangelię, mam na myśli Dawida Wilkersona, powiedział takie słowa: nie jestem prorokiem, ale jestem stróżem. I wiecie, to było w jakiś sposób też moją inspiracją. Nieraz wiem, że padały słowa ostrzeżenia z ust Dawida Wilkersona. I wiem, że w swoim czasie był wyśmiewany w całej Ameryce jako człowiek, który ma nie po kolei poukładane w głowie. Przed zamachami, które miały miejsce w Ameryce we wrześniu, zbór Wilkersona otrzymał słowo od Pana i przesłali listy, nawet do Białego Domu. Przesłali listy do rządu, że zbliża się sąd na Stany Zjednoczone. Zostali wyśmiani, zostali zbagatelizowani. Nikt się w ogóle nie przejął tym, co mówili. Nikt w ogóle nie wierzył, że Bóg cokolwiek może powiedzieć. Tych, którzy mówili o tym, że Bóg nie pozwoli z siebie szydzić, w swoim czasie uznano za takich ludzi krytykantów, wiecie. Różnego rodzaju cukierkowi, fałszywi nauczyciele mówili im, że oni mają niewłaściwe, niepozytywne wyznanie, że krytykują, że im się nie podoba to, co się dzieje, ale chcę wam powiedzieć, największym krytykantem lekkiej Ewangelii jest samo Słowo Boże. Nie jestem prorokiem, ale wierzę, że Bóg postawił mnie również jako stróża. Być może i ty, który tutaj dzisiaj siedzisz, nie jesteś prorokiem. Może jesteś tylko nominalnym chrześcijaninem, którego cechami nie jest woń Chrystusowa, być może obrażalstwo czy gniew. Wtedy wiedz, że jesteś coraz dalej od Boga w dniach, w których żyjemy. Ale być może jesteś człowiekiem, który chce słyszeć od Pana. Człowiekiem, który wierzy, że Bóg żyje. Człowiekiem, który wierzy, że żyjemy w dniach, kiedy jest coraz ciemniej. Kiedy ciemność się wzmaga i wierzy, że Pan ciebie przeprowadzi. Chcę ci powiedzieć, przeprowadzi cię Pan. Przeprowadzi Pan swoją oblubienicę. Ja wierzę, że pastor zboru powinien słyszeć od Pana. Wierzę, że pastor zboru powinien spędzać czas na modlitwie i słyszeć od Pana. Jeżeli nie słyszy, powinien się zwolnić albo go powinien z but zwolnić. Pastor powinien słyszeć i wiedzieć, czego Bóg chce przemówić do swojego ludu. Chcę wam powiedzieć podobnie. Nie poczuwam się do tego, że jestem prorokiem, ale widzę, że Bóg postawił mnie jako stróża i ciebie jako stróża. A co to znaczy, będę chciał wam wyjaśnić. Może brzmi bardzo tak niezwykle, a co on sobie myśli, że jakim to on stróżem jest. Chcę ci powiedzieć, Bóg postawił cię na straży. Bóg postawił cię i dał w twoje serce słowo. Jeśli zbawiony w krwi Jezusa, jeśli twoje grzechy odpuszczone, jeżeli jesteś obmyty w krwi baranka, a Jezus żyje w tobie, to masz obowiązek dzielić się nowym życiem, które jest w Jezusie Chrystusie z innymi. Żyjemy w czasach, kiedy jest najbardziej popularne głoszenie Ewangelii cukierkowej, Ewangelii do tańca. Dzisiaj są modne tańce, podskoki, oklaski, gitarka i dużo uśmiechu. Ale chcę wam powiedzieć, w tych dniach Duch Święty kieruje swoje słowo do Kościoła. Ostatnie rozdziały objawienia mówią nam, jaki będzie panował nastrój. Mówią nam też ostatnie wersety Księgi Objawienia, w jakim nastroju Bóg kończy tą księgę i w jakim nastroju wszystko to ulegnie. Chcę wam powiedzieć jeszcze raz, błogosławiony jest ten, kto pierze swoje szaty we krwi baranka. Błogosławiony jest ten, kto czyta to słowo. Błogosławiony jest ten, kto nocą i dniem może wzdychać: przyjdź, Panie Jezu. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Kim jest stróż? Kto to jest stróż? Z czym się wam kojarzy, bracia i siostry, słowo stróż? Kiedy wpatrywałem się w Słowo Boże i pamiętam, że kiedy pierwszy raz dzieliłem się tymi myślami, które teraz z wami się dzielę, wiedziałem, że muszę stanąć przed swoim zborem i otworzyć przed nimi ten fragment Słowa Bożego. Po to mnie Bóg powołał. Zgromadzaliśmy się z braćmi o 6 rano na modlitwie i z siostrami. Zbór czekał na Pana i wiedziałem, że nasza młodzież, wiecie, nasi starsi zboru, nasi diakoni, kaznodzieje są gotowi na słowo od Pana. I tak samo wiem, że wasz zbór jest gotowy, aby przyjąć słowo od Pana. Kim jest stróż? W tamtych czasach, kiedy miasta były obwarowane, bardzo dawno temu, stróż stał na murach. Był kimś, kto pierwszy musiał ratować miasto. Kiedy inni ludzie jeszcze nic nie widzieli, stróż już widział. Inni jeszcze pracowali, jeszcze żyli normalnie. Jeszcze wydawało się im, że wszystko jest tak jak zawsze. A stróż już widział chorągwy obcych armii, jak zbliżały się do miasta. I jego zadanie. On pierwszy wyciągał miecz. On pierwszy trąbił w trąbę na alarm. On miał widzieć wcześniej niż inni. Za to nienawidzi Kościoła dzisiaj szatan, że Kościół widzi wcześniej. Wiecie, ja wierzę i powtarzam to praktycznie od wtorku, stoję za kazalnicą i każdego dnia to powtarzam, że dzisiaj już nie ma tak jak kiedyś było, że jest Kościół baptystów, wolnych, zielonoświątkowy i nie wiadomo jeszcze jaki. Ja wierzę, że żyjemy w czasach, kiedy już są tylko dwa kościoły. Jest oblubienica Chrystusa, która czeka na przyjście Syna Bożego i oczyszcza się dla Niego, i jest nierządnica, która się chce podobać światu. I każdemu się chce podobać. Swojego czasu usługiwałem w moim zborze na temat dwóch kobiet z Księgi Objawienia. I powiedziałem takie słowa, że oblubienica chce się podobać tylko oblubieńcowi. Nierządnica chce się zawsze podobać każdemu. Kościół jest tylko dla Jezusa. I wierzę, że tu się ze mną zgadzacie. Amen. Kościół jest dla Niego. I teraz szatan nienawidzi tego Kościoła, dlatego że Kościół widzi przez Ducha Świętego, którego Bóg w nim położył i którym go zapieczętował i który go wprowadza w prawdę i który mu potwierdza, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Kościół widzi przez tego właśnie Ducha, co knuje szatan i atakuje go od początku najmocniej. Kościół jest stróżem. A czytałem wam teraz ze Słowa Bożego, że stróż ma ogromną odpowiedzialność. Łatwo, bardzo łatwo przychodzi nam czasami, kiedy słucham kazań i słyszę, kiedy bracia głoszący kazania mówią, że Dawid zrobił to, czy tamto, my możemy. I ja się zgadzam, mówię amen na to, nie zrozumcie mnie źle. Głoszą kazania, że apostoł Piotr robił tak, czy tak i mówią, my możemy. Krótko mówiąc, utożsamiamy się z tym, co czytamy w Biblii. Czytamy, że tak się działo dla nich, że Bóg był realny dla nich, Bóg ich błogosławił, więc my mówimy, że i nas może i chwała Bogu, bo może. Ale zapominamy, że nie tylko przez błogosławieństwa utożsamiamy się z bohaterami Biblii, którzy imponują nam poznaniem Pana. Również i nasza odpowiedzialność jest taka sama, jak ich była. Odpowiedzialność też spoczywa na nas, tak jak spoczywała na nich. Ja wiem, że dzisiaj jest moda na kościół psychologiczny. Jestem załamany tematami wykładów, które królują w kazalnicach wielu kościołów obecnie. Kiedy głównym tematem jest naucza się ludzi na 5 seminariach, jak sobie leczyć zranienia, jak zmieniać swoją osobowość, jak wybaczyć ciotce, co mi zrobiła 20 lat temu, a nie ma głoszonego dzisiaj żywego Jezusa Chrystusa. Pieśni o krzyżu i o krwi Jezusa zastąpiono durnymi pieśniami, tylkoż do zabawy, do klaskania. Starszych ludzi odsunięto w kąt w kościołach. Chcę wam powiedzieć, to jest antybiblijne. I my mamy stać na straży, jeśli prawdziwie biblijnymi wierzącymi jesteśmy. Kościół ma być ciągle jedno. Kościół ciągle jest oblubienicą. I nic się z tym nie zmieni. Jezus po nic innego nie przyjdzie, jak po swój Kościół. Jezus tu nie przyjdzie po żadną organizację. Przyjdzie po Kościół. Po czysty, święty Kościół. Oblubienicę Pańską, przygotowaną. Mam wielu przyjaciół. Niektórzy z was znają mnie, wiedzą, że przemieszkałem w Rosji wiele lat. Znam ludzi, którzy przesiedzieli po 17 lat na Kołymie, po 17 lat w Borkucie, w kamieniołomach. Ale wiem jedno, kiedy z nimi rozmawiałem. I oni to potwierdzali, że swoją oblubienicę Bóg wypławił w ogniu jak złoto i będzie gotowa na ten dzień. A dzisiaj wy przyszliście tutaj. I ja. I nasze zadanie jest dzisiaj, aby bardzo poważnie spojrzeć w Słowo Boże, dokąd zmierzamy. I do czego powołał nas dzisiaj Bóg. Wiecie, stróż ma widzieć wszystko wcześniej, zanim inni zobaczą, jak już powiedziałem, bo mówię o tym, kim jest stróż. Zanim się zbliży, stróż ma ostrzegać. Kiedy inni śpią, stróż nie śpi. I kiedy inni nie rozpoznają czasów, nie rozpoznają dni i osób, stróż rozpoznaje takie rzeczy. Wiecie, świat jest zajęty swoimi sprawami, ale stróż jest zajęty tym, co się zbliża, bo dlatego jest właśnie stróżem. Paweł pisał w swoich listach, że są w naszych czasach ludzie, którzy śpią. Śpią ukołysani bezpiecznymi kazankami. Śpią ukołysani bezpieczeństwem tego świata. Ukołysani do snu. Śpią ukołysani swoimi problemami. Wydaje mi się, że z tego powodu Bóg na nich patrzy przez palce. Ja czuję jedną rzecz. Jeśli masz w sercu to samo, co ja, to wiesz, o czym mówię. Ja czuję, że coś się zbliża. Jest daleko, ale wkrótce dojdzie. Czuję jako ten, którego Bóg postawił, by był stróżem. I ciebie Bóg postawił, bo jesteś częścią Kościoła. Że coś się zbliża. Wiecie, gdybym widział człowieka, czy dziecko, które stoi i bawi się na środku drogi i widzę zbliżający się samochód i widząc to wszystko, nie ostrzegłbym go i nie wziąłbym go z drogi i gdyby go przejechało, to całe życie bym sobie wyrzucał, że z mojej winy to się stało. Kiedyś spotkałem jedną kobietę, która miała psa, śmiesznego psa, kundla. Ja jej pytam, mówię, skąd ty takiego psa wyczasłaś? Gdzie to, mówię, takie cudo sprzedają? Ona mówi, na torach stał przywiązany sznurkiem do szyn kolejowych. I mówi, wiesz, nie mogłam przejść obok. Wracałam, mówi, z takiego lasku, patrzę, pies na torach stoi. Tam, gdzie pociąg jedzie na Cieszyn. Z Bielska na Cieszyn. I ona mówi, no nie mogłam, mówi, tak tego psa zostawić. On przywiązany był tak, że nie mógł zejść z toru. I wiadomo było, że ktoś go przywiązał, żeby go pociąg przejechał. Wiecie, ona nie mogła sobie darować, żeby pies zginął, jeśli ona widziała, że pies ginie. Chcę wam powiedzieć, naprzeciw waszych domów i okien żyją tysiące ludzi przywiązani dużo mocniej niż ten pies do torów. Przywiązani grzechem do swojego życia. Wielu z nas boi się świadczyć. Boimy się obrazić sąsiadów, ale nie boimy się obrażać każdego dnia Boga Wszechmogącego. Boimy się reakcji sąsiadów, nie boimy się reakcji Boga. A wiem jedno, jeżeli ktoś ma bojaźń Bożą, to nie musi niczego więcej się bać. Kościół stoi na murach. Na murach modlitwy, na duchowych murach. I musi zacząć ostrzegać. Musimy ich ostrzec. Możemy zakłócić ich spokój, im się to może nie podobać, ale musimy wołać i ich ostrzec. Ja wiem, że u siebie nie jestem często popularny wśród sąsiadów, bo wiem, że muszę mówić i nazywać rzeczy po imieniu, a im to nie pasuje. Ale z drugiej strony, niedawno jeden z sąsiadów przyszedł do mojej żony pożyczyć 10 zł. Wiemy, że jest im trudno. I przyszedł i mówi, wie pani, tak między słowami moja żona mu pożyczyła. On mówi, wie pani, patrzymy na was tak przez płot i wam zazdrościmy. Wy macie coś, czego my nie mamy. Jak wy to robicie, że wy macie zawsze taką atmosferę w domu? Wiecie, ani nie jesteśmy ludźmi, którzy nie mają żadnych problemów, bo mamy problemy też. Musimy wychowywać, mam trójkę dzieci małych. Nie zawsze nam jest łatwo, a jednak ten sąsiad mówi, wiecie, u was jakoś jest dobrze. Jakiś taki pokój jest, kiedy się na was patrzy. My zwiastujemy, że to Syn Boży, Jezus Chrystus, zmienił nasze życie. A wielu ludzi wtedy się odwraca, a no to do widzenia. Byle tylko z dala, żeby tylko świętego izraelskiego się nie dotknąć, jak pisał prorok. Wiecie, Kościół stoi na murach i musi ostrzegać. Może zakłócić ich spokój, może się im nie podobać. Wyobraźcie sobie stróża, który ostrzega z muru miasto. Rzucajcie stragany, rzucajcie pracę, zostawcie wszystko, bo wróg nadciąga, chorągwy widać. A ludzie mówią, cicho bądź tam, jutro się tym zajmiemy. Jutro będzie za późno. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Amen? Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest czas, żeby głosić Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja wierzę głęboko, że żyjemy w czasach, kiedy nie można się bać, że jest się śmiesznym. Gdy widzę, że nadciąga niebezpieczeństwo. Widzę, że oni żyją poniżej murów pańskich. Oni nas widzą, ale nie chcą przyłączyć się do nas. Ale ja mam ostrzegać, bo jeśli nie ostrzegę, Bóg Wszechmogący mówi, to będzie twoja wina. Ja cię postawiłem, abyś ostrzegał. I to się tyczy was. Z Biblią w rękach wam udowodnię, że chodzi o ciebie i o mnie. Że to nie chodzi tylko o pastorów, nie chodzi tylko o jakichś proroków, czy kaznodziejów, czy ewangelistów, którzy podróżują. Stróż nie odpowiada za tych, którzy go nie usłuchali. Ale stróż odpowiada za tych, którzy go nie usłyszeli. Stróżowanie nie tylko znaczy, że mamy nie spać. Co z tego, że nie spał, jak nie stoi na swoim miejscu? Jak na przykład miałbyś stróża zatrudnić gdzieś, Miałbyś coś, co byś chciał pilnować, żeby ci pilnował? Zatrudniasz go, a on zamiast tam pilnować poszedł sobie gdzieś. A potem ci mówi, no ale ja nie spałem całą noc. A co z tego, że ty nie spałeś, kiedy ty nie byłeś na swoim miejscu? Chrześcijanin nie tylko ma czuwać w modlitwie. Chrześcijanin ma znać wolę Bożą. Poznanie woli Bożej jest wielkim pokojem. Wiecie, ja podróżuję dużo, głoszę Słowo Boże. Dzisiaj jestem tu. 2 miesiące temu w Meksyku jeszcze głosiłem. Jutro jadę do Opola, jak Bóg da, to dojadę. Ale mam jedną wspaniałą rzecz. Ja i moja żona wiemy, nie zawsze wiecie, wiemy, gdzie jesteśmy, ale wiemy, dokąd zmierzamy. I znamy wolę Bożą. I dzisiaj mogłem przed tym nabożeństwem do niej dzwonić. Ona wie, że ja teraz tu stoję za kazalnicą i głoszę. Z trójką małych dzieci jest w domu. Ale mogę od niej usłyszeć, niech cię Bóg błogosławi. Modlę się o ciebie. Nigdy od mojej żony nie usłyszałem. Włóczysz się i włóczysz, w domu cię nie ma. Wiesz, ani raz. 10 lat niedawno minęło od dnia naszego ślubu. Ale jeszcze nie usłyszałem od niej, że o, nie ma cię i nie ma w domu sama. Dzieci muszę wychowywać. Był czas, kiedy razem mieszkaliśmy w starym samochodzie. Mieszkało z nami nasze dziecko i podróżowaliśmy, głosiliśmy słowo. Przed czas, kiedy ona zostaje i dalej głoszę. Ale wiem jedno. Jest największą rozkoszą mojego życia znać miejsce, gdzie mój Jezus chce mnie mieć. Bo czy wrócę do domu, czy nie wrócę do domu, i tak wrócę do domu. To jest mój zysk. Wiecie, kiedy niewierzący człowiek jedzie samochodem i wraca do domu, jak mu się wypadek przydarzy, to nie wróci do domu. A ja czy mam wypadek, czy nie mam wypadku, i tak zawsze do domu. Jak nie do tego domu, to do tamtego domu. I mamy ten luksus. I mamy ten pokój w naszym sercu, że w dniach, kiedy ludzie nie są niczego pewni, my możemy być pewni jednego, że prawdę powiedział nasz Pan. Przyjdzie wkrótce. I to jest moje pocieszenie. To jest to, o czym Biblia chce, byśmy siebie pocieszali. Gdzie stróżowanie to nie zawsze jest popularne miejsce. Stróż nie zawsze jest lubiany. Stróż nie jest lubiany przez tych, którzy chcieliby w kościele znaleźć sobie ciepłe miejsce do oszukiwania innych. Ja pamiętam, kiedy jako chłopcy chodziliśmy na jabłka, to najgorszy to był ten facet w Przem, co mieszkał w jednym domu, bo pilnował cudzych jabłek. By nie ten facet, to by można było kraść. A przez niego nie mogliśmy kraść. I bardzo był nam niewygodny ten stróż tam. Nie pasował nam, bo byliśmy złodziejami małymi i kradliśmy jabłka. Wiecie, stróż nie zawsze jest popularny. Ty krzyczysz, mówisz, ostrzegasz, a ludzie mówią na to, jak tak można? Wypraszam sobie, proszę Pana. Jak Pan śmie mieć taką opinię? Co mi Pan tutaj mówi? Ja mówię mu, to grzech, jak Ty żyjesz. Wypraszam sobie, nie ma Pan takiego prawa. Wiecie, kto tak pierwszy powiedział? Jan Chrzciciel poszedł do Heroda i nie podał mu rączki. O, jak miło Pana Heroda spotkać. Może byśmy wspólnie urządzili coś ekumenicznego? Ale on mu wyciągnął palec między oczy i mu powiedział, ty cudzołożniku, nie będziesz żył z żoną swojego brata, bo to jest przeciwko Bogu żywemu. I wiecie, co się za to stało? Głowę za to stracił. Ale stał na straży Słowa Bożego do ostatniej chwili swojego życia. Ty krzyczysz, ty mówisz, ty zwiastujesz i pokazujesz im w tym Słowie Bożym. Pokazujesz pijakowi, że przeklęty jest ten, co od rana biega za trunkiem, a on się gniewa i złości na ciebie. Tak jak ja bym to tam napisał. Pokazujesz cudzołożnikowi, gdzie jest miejsce. Pokazujesz kłamcy, że ci, którzy czynią kłamstwo, będą na zewnątrz. Pokazujesz zborownikom, którzy nie dają dziesięciny, że są zwykłymi złodziejami, a oni się gniewają. Tak jak ja bym to napisał. Ja tylko to mówię. To jest Słowo Boże. A ty stój na straży tego słowa, jeśli się narodziłeś na nowo i nowe życie jest w tobie. Jeśli się narodziłeś na nowo i nowe życie jest w tobie, wtedy nie wiesz, co to znaczy obrażalstwo i gniew. Ty stoisz wtedy i głosisz, a nowe życie w tobie pozwala ci iść w ślady twojego Zbawiciela. A ludzie będą mówić, że jesteś zacofany, katastrofista. Mnie raz w jednym zborze zapytali młodzi ludzie, mówią, brat to jakiś taki dziwny. No brat w sumie młody człowiek, a głosi jak stary dziadek. A czemu jak stary dziadek? No ani tańca. Przecież to jest cudownie pląsać przed Panem. Dawid pląsał przed Panem. To mówię, wiecie, jest jeden mały problem między wami i Dawidem. Różnica. Dawid najpierw zatłukł własnymi rękami niedźwiedzia, potem ukręcił głowę lwu, a potem zatłukł Goliata, potem wniósł obecność pańską, czyli Arkę, do Jerozolem i wtedy zatańczył przed Panem. A u was życie leży odłogiem, Goliaci biegają, lew biega, niedźwiedź żyje, związani jesteście grzechem i chcecie tańczyć. Troszeczkę na odwrót to było. Chwała pańska nie mieszka w waszych domach. Dawid tańczył, ale kiedy wnosił Arkę, kiedy wrogowie leżeli pokotem pokonani i składali daniny u jego stóp, wtedy zatańczył przed Panem. I Słowo Boże mówi nam w jednym psalmie, że przyjdzie ten dzień, kiedy lud pański wejdzie w radości I wtedy drzewa będą klaskać w dłonie. I pagórki będą tańczyć. Ale to jeszcze nie jest dziś. Dzisiaj Duch Święty płacze wielkimi łzami, patrząc na to, co się dzieje. Niech mówią, co chcą. Wiecie, ja wiem jedno, że działanie diabła będzie szczególne, bo ma mało czasu. Będzie przybierał postać anioła światłości. A my mamy stać na straży, ostrzegać i widzieć. Jego moc i działanie będzie się nasilać i dotyczyć coraz większej ilości ludzi. A my jako Kościół mamy stać na straży i widzieć. Niech mówią, co chcą. Ty stój z tym mieczem i zwiastuj. Stój na straży prawdy, do której Bóg cię powołał. Był taki dzień w moim życiu, że byłem zwykłym chuliganem. Was spotkał na ulicy w innych okolicznościach. Gdyby mnie Bóg nie spotkał, to bym, wiecie, nie wiem, kim został. Zwykły osiedlowy pijak i chuligan. Ale pewnego dnia Bóg spotkał mnie i na kolanach we łzach powierzyłem Mu moje życie. I od tamtego dnia chcę trzymać ten miecz. Od tamtego dnia ani raz nie pomyślałem nawet o tym, żeby zostawić mojego Zbawiciela, który mnie zbawił. Nie zawsze mi się opłacało. Nie, powiem inaczej, zawsze mi się opłacało. Nie zawsze od ludzi się mi opłacało. Ale Bóg zawsze wynagrodził. Słowo Boże mówi, On współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy są każdą niedzielę na nabożeństwie. Nie. Z tymi, którzy Go miłują. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeśli mnie miłujecie. Chcecie wiedzieć, jakie są przykazania? Jedno wyjście, czytać słowa Jezusa. Niech mówią, co chcą. Ty stój z tym mieczem i mów. Wiecie, wiemy, co jest mieczem. To jest Słowo Boże. Stój w swoim domu, w swojej pracy i w swojej rodzinie. I głoś Słowo Boże. Niech ludzie widzą. Wiecie, ja wierzę, że chrześcijanin dochodzi do takiego prawdziwego świadectwa Chrystusa w momencie, kiedy ludzie w świecie zaczną ci się pukać w czoło na twój widok. To jest dobry znak. Wiecie, kilka razy się już ludzie pukali w czoło, jak mnie widzieli. I za każdym razem wiedziałem bardzo dobrze, że mam rację. Pierwszy raz to człowieka trochę boli. Ktoś śpi z czterema kobietami, a mówi źle. Się w czoło puka, głupi jakiś się znalazł. W XIX wieku żyje. Ja wiem, że mam rację i dobrze mówię. Wiem, co mój Pan powiedział. Nieraz się ludzie pukali w czoło. Wiecie, budowałem dom, buduję. Okazało się, że mój dom 30 cm za duży. Tak plany jakoś miastu wyszły. I przyszedł człowiek i mówi, wie Pan co, Panie Kulec? To wszystko się da załatwić. Ja mówię, nic nie będę załatwiał, walić te 30 cm. On mówi, coś Pan, przecież koszty są 30 cm domu. Mówię, walić, nic nie załatwiam. Człowiek poszedł, wiecie, zrobiłem mu kawę, tak się, Pan jakiś dziwny Pan, Panie Kulec. Przecież to się da wszystko w dokumentach tak zamazać, że nie będzie widać tych 30 cm. A mówię, wie Pan, co jest jeden problem. Jest ktoś, kto widzi te 30 cm. Ktoś, kto sprawia, że każda belka tego domu będzie błogosławiona. Że każdy pokój w tym domu będzie kościołem. Będzie kaplicą. A ci, którzy się będą zbierać w tym domu, będą kościołem. Dzieci, które będą rosły w tym domu, będą błogosławione. A Bóg, Jezus Chrystus, jest moim Panem. Żeby Wam nie przedłużać, wiecie, jak się skończyła ta rozmowa z tym człowiekiem? We łzach modliłem się o jego życie w moim domu. On mówi, ja jeszcze, Panie, takiego człowieka nie widziałem. Ja mówię, to nie ja. Jakby nie Jezus, to ja bym patrzył, jak Panu okraść Pana. To nie ja, to mój Pan, a ja chcę zwiastować Jego imię. I skróciłem dom 30 cm i nie zbankrutowałem. A świadectwo Jezusa będzie trwało na długo. Popatrzcie dzisiaj na Kościół. Z czym się dziś kojarzy ludziom słowo Kościół? Czym jest Kościół? Wiecie, ja wiem, że weszliśmy w inne czasy. Jeszcze 20 lat temu nie trzeba było zwiastować z Biblii tych rzeczy, które zwiastujemy dzisiaj. Nawet najbardziej radykalni kaznodzieje czy mówcy nie musieli poruszać pewnych tematów. Ale dzisiaj mamy zwiastować Chrystusa tak, jak kiedyś się to robiło, ale dużo mocniej, dużo radykalniej, dlatego że jutro może być za późno. Jutro może być po wszystkim. Czas się przybliżył. Wierzycie w to, że Pan przyjdzie po swój Kościół? My w to gorąco wierzymy. Marzenie mamy. Stało się marzeniem moim i wielu moich zborowników. Można powiedzieć prawie całego zboru. Chcemy być Kościołem pochwycenia. Kościołem oblubienicą. Kościołem, który się Panu podoba. Nie patrząc na to, co mówią ludzie. My, chrześcijanie, mamy patrzeć na to inaczej. Wiecie, dzisiaj ludzie mówią, no ja nie wiem, wiesz, jak to myśleć, ale ten naprzeciwka mówi tak. A ta babka tam po drugiej stronie ulicy mieszka, mówi tak. Wy powołani zostaliście do czego innego. Zostaliście powołani, jeśli jesteście dziećmi Bożymi, by trzymać tą księgę w swojej ręce i mówić nie co babka mówi, co dziadek mówi, tylko mówić tak, mówi Pan i czytać to. Bo tak mówi Pan, to są słowa Pańskie, ta Biblia. Czasy się zmieniły. Nikt z Was nie może się oszukiwać. Sami widzicie, bracia i siostry, że mówimy dzisiaj o innych rzeczach niż mówiliśmy kiedyś. Większość znak widzi, do czego wszystko zmierza. Mówicie o rzeczach, o których kiedyś nawet człowiek w ogóle nie mówił, nie myślał. Potrzebujecie dzisiaj mieć pewność we dnie i w nocy, że jesteście częścią Kościoła, żywego organizmu. Nie Kościoła chrześcijan baptystów, nie zielonoświątkowego i nie Kościoła ewangelicznych. Wiecie, to jest dobre. To jest dobre, organizacja jest dobra. Ale Bóg nie organizacji szuka. Gdzie ludzie w Kościele to są tak jak woda w szklance. Jeśli się komuś chce pić, to nie patrzy na kolor kubka. Tylko patrzy, czy w kubku woda jest. Bóg patrzy, czy Kościół jest święty. Kubek jest tylko po to, żeby nadać wodzie kształt. Żeby się nie rozlała po całym stole. Organizacje są ważne, bo dają nam kształt. Wprowadzają dyscyplinę. Żeby się nie rozlała woda po całym stole. Żeby się ludzie nie rozbiegli wszędzie. Ale Bóg nie kubka szuka. Bóg szuka wypełnionego kubka. Szuka wody, która jest w kubku. Czystej, świętej, prawdziwej. Kościoła, ulubienicy. Tego Bóg szuka. Biblia mówi nam, że nie wszyscy zważali na ten głos. Jeśli chcecie, otwórzcie Jeremiasza, 6 rozdział. Jeśli nie, ja wam przeczytam dosłownie 2-3 wersety chciałbym przeczytać z księgi Jeremiasza. Posłuchajcie uważnie, co Bóg mówi w księdze Jeremiasza w 6 rozdziale. Niezwykłe słowo, którym wyraźnie Bóg wskazuje, że nie każdy chciał słyszeć zwiastowanie pańskie. Czytam od 17 wersetu, 6 rozdział. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali: uważajcie na głos trąby. Lecz oni odpowiedzieli: nie będziemy uważali. Dlatego słuchajcie, narody, i uważajcie, pasterze ich trzód. Słuchaj, ziemio, oto ja sprowadzę na te ludnie szczęście, jak owoc ich zamysłów. Jako owoc ich zamysłów, bo na moje słowa nie zważali i pogardzili moim zakonem. Bóg mówi: postawiłem stróżów, aby krzyczeli, uważajcie na co? Na głos trąby. Gdybyście przeszli teraz do drugiego listu do Tesalonicza, na odgłos trąby, na rozkaz Archanioła. Kościół będzie pochwycony i stawi się na spotkanie z Panem. I Biblia mówi: i tak zawsze już z Nim będziemy. I nie tańcem, tam nie pisze tańcem, tam nie pisze klaskaniem, tam nie pisze głupimi żartami, tam pisze: przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy, że Pan przyjdzie i zabierze was do siebie. Chwała Jezusowi. Ja, wiecie, też jestem wesołym człowiekiem, nie zrozumcie mnie źle. Lubię się śmiać, lubię żartować. Lubię być wśród przyjaciół. Ale musimy wiedzieć w naszych dniach, kto jest najważniejszy. Kto prawdziwie rządzi i prowadzi nasze życie. Za kim my idziemy. Jakie są owoce naszego życia. Po ilu latach człowiek nadal się nie zmienia, to powinien sobie zadać pytanie, dokąd zmierza. Chcę nadal z wami się dzielić tym słowem. Wiecie, czasy są złe, ale stróża nikt nie zatrudnia na dzień. Stróża zatrudnia się na noc. Stróża się zatrudnia, by wieczorną porą doglądał, czy wszystko jest w porządku. Ja wiem, że nadciąga ciemność. To nie jest zwykła ciemność, która nadciąga. Być może jeszcze dzisiaj, tutaj, na tym miejscu, niektórzy z was będą się ze mnie śmiać. I powiedzą: katastrofista, jakiś wariat. Skąd go w ogóle wyczasnęli tutaj? Już za parę lat wspomnicie to, co wam dzisiaj mówię. Ja wierzę, że to są ostatnie lata wolności Kościoła. Wierzę, że wielu z was zginie jako męczennicy w więzieniach. Chcę wam powiedzieć, kiedy zwiastowałem Ewangelię w Meksyku i potem w Teksasie 19 grudnia w New Jersey wczepiono człowiekowi na rękę pierwszy dowód osobisty i w Stanach Zjednoczonych rozpoczęli wstrzykiwanie chipów. Od przyszłego roku rusza to w Europie. Wkrótce postawię was przed wyborem i ciekawe, gdzie wtedy pójdziecie. Dlatego ważne jest dzisiaj wiedzieć, skąd masz czerpać siłę i nadzieję. Bo nie zawsze będzie tak jasno i łatwo. W najnowszym Newsweeku, jeżeli jeszcze zdążycie go kupić, w kiosku pisze dokładnie opisane, w jaki sposób zamierzają wstrzykiwać chipy ludziom i znakować ludzi. W jaki sposób, a my wiemy, co to oznacza. Ludzie ciągle się pytają, a co będzie, jeśli będzie koniec świata? Nawet moje malutkie dzieci się mnie pytają, czy będzie koniec świata wkrótce. Ja mówię, że nie, żeby się nie bali. Mówię: wasz świat nie kończy się. I powtarzam moim dzieciom i wszystkim wierzącym: nie bójcie się. Bóg ma dla was wiele nadziei i chcę wam powiedzieć jedno. Nie wiem, jak wasz zakład pracy stoi, w którym pracujecie, ale nasza firma stoi dobrze, amen? Nasza firma stoi dobrze. Kościół stoi dobrze i nie sypie się. Wiecie, ciągle ludzie pytają, a co będzie z tymi, którzy nie usłyszą Ewangelii? Ja bym się tak bardzo o nich nie martwił. Ja wiem, że zginą, ale bardziej bym się martwił, co będzie z tymi, którzy mieli miś powiedzieć i nie poszli. Czasami jestem pewny, że w zborach, w ławkach kościelnych siedzi wielu ludzi, którzy dawno już nie powinni w tym zborze być. Ludzi, którzy powinni być setki kilometrów od domu i zwiastować Słowo Boże, ale porzucili swoją służbę. Porzucili swoje powołanie. porzucili dusze, które mogli przyprowadzić do Pana i zażąda od nich Bóg sprawozdania. Dlatego kolejny raz Wam powtarzam, znać wolę Bożą jest przyjemnością. Jeżeli natomiast stróż widzi, czytam ponownie z Ezechiela, słuchajcie Słowo Boże, jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. To jest Słowo Boże, co Wam czytam. Jego krwi zażądam od stróża. Jeśli ktoś ich nie ostrzeże, nie będą wiedzieli, jak się przygotować. Nie patrzmy na to, że odrzucają, bo nie Was odrzucają. Nie patrzmy na to, że się śmieją, bo nie z Was się śmieją. Przed Wami był. Ktoś już był przed Wami. Biblia o nim powiada, nie poczytał sobie być równym Bogu. Przyjął postać sługi. I pewnego dnia przeszedł Via Dolorosa. Przez środek dnia przeszedł przez środek Jeruzalem. Z krzyżem na plecach. Opluwany, bity i umęczony poszedł na Golgotę. Ale zanim tam poszedł, odwrócił się i powiedział do nas słowa. Jeśli kto chce pójść za mną. Wielokrotnie je powiadał. Na wielu miejscach stawał w czasie swojej drogi. Bo tak naprawdę całe jego życie było drogą na ten krzyż. Wszyscy o tym wiecie, że narodził się po to, aby umrzeć za nasze grzechy. Setki lat do jego narodzenia Izajasz miał wizję od Pana i zobaczył w środku serca Bożego krzyż, wbity jak ciel, i zaczął prorokować. Zbity był i umęczony. I powstał 53 rozdział Księgi Izajasza o baranku prowadzonym na rzeź. Ten sam baranek, ten sam Jezus odwrócił się i powiedział do nas, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie bierze swój krzyż. Niech mnie naśladuje. Dzisiaj Kościół bardziej zainteresowany jest, jak potańczyć i się pocieszyć, niż iść za tym, który mówił te słowa. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. To są słowa, którymi chcę Wam udowodnić, że Was to dotyczy. Są zapisane Izajasz 62 rozdział, 6 werset. Jeszcze raz powtórzę Wam drugą część tego wersetu. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Wierzycie, że to Słowo Boże jest? Jest zapisane w Izajasza. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. I zaraz potem Bóg dodaje. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Ja wyznaję Pana. Wyznaję Pana, wyznaję Go Panem, wyznaję Go Zbawicielem. Wyznaję Go moim przyjacielem. Wyznaję Go moim bliskim Bogiem, z którym kroczę przez moje życie. Przeszedłem z Nim przez niejedno. Przeżyłem niejedno z moim Panem. Przeszedłem z Nim przez wojny i przez biedę. Przeszedłem z Nim przez bogactwa i radość. Przeszedłem z Nim przez góry i doliny. Przebyłem z Nim pustynię i dżunglę. Przebyłem z moim Panem wszędzie tam, gdzie mnie prowadził. Ale nigdy nie chcę milczeć. Stróż ma mówić, a nie milczeć, szukając sobie spokoju i wygody. Stróż nie został powołany, by szukać spokoju i wygody. Wiecie, Ezaw szukał spokoju. I wszystko, co miał, co mógł dać za ten spokój, to było pierworodztwo. Więc dał je za zupę. I potem siedział z michą zupy i miał spokój. Od głodu. Ale kiedy spokój się skończył, nawet łzy już niczego nie mogły zmienić. Miał chwilowy spokój, tymczasowy spokój. Stróże nie powinni sobie szukać spokoju. Wiecie, Bóg nie da Ci lepszej pracy po to, żebyś więcej zarabiał. Bóg nie da Ci lepszej pracy po to, żebyś czuł się lepiej. W naszym zborze, jak wiecie, przyjechałem z tak zwanej tutaj w Waszym rejonie Polski B, ze ściany wschodniej. Najwyższe bezrobocie w całej Polsce. Najniższe zarobki w całej Polsce. Ale chcę Wam powiedzieć, ja mam inne świadectwo. Nasz zbór liczy 62 członków. Nieduży zbór, ale tylko dwie osoby są bez pracy. Dlatego, że jeśli ktoś zostaje bez pracy, wołamy do Pana. I Bóg daje pracę. Bóg daje niektórym nawet dobrą wypłatę. Ale ja wiem, że to nie jest celem. Bóg nigdy nie stawia Cię w lepszej pracy, żeby Cię przez tą pracę z domu Bożego wyprowadzić, żebyś nie miał czasu dla Niego. Nikt mi nie mówi, że dostał lepszą pracę i dlatego nie ma czasu więcej Panu służyć. Bóg Cię stawia na jakimś miejscu po to, abyś z pracy swoim rąk mógł jeść, ale też po to, abyś był świadectwem, że żyje Twój Zbawiciel, że żyje Jezus. Chwała Jezusowi. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Mamy pracować. Słowo Boże mówi, kto nie pracuje, ten nie gnieje. Ale Bóg położył też na Was odpowiedzialność. Mamy patrzeć na to, co jest duchowe. A wiecie, to co duchowe, Bóg Was kozia, kowa. Teraz już nawet nie Bóg mówią, teraz Bozia mówią już, wiecie. Kłamstwo wlewają ludziom do ucha. Bóg Cię kocha. Ale czy ty kochasz Boga? To jest przesłanie Słowa Bożego. Bóg cię kocha, ale ty ukochaj Boga. Wiecie, mamy patrzeć na Niego. Stoję za tą kazanicą, dlatego że was kocham. Bóg mnie powołał, żebym był pastorem. Jestem waszym bratem w Jezusie Chrystusie. Nie próbuję wam powiedzieć, że ja wiem, bo jestem mądrzejszy. To też by była nieprawda. Wielu z was tutaj przewyższa mnie swoim rozumem. Ja jestem tylko prostym pastorem, ale jedną rzecz chcę wam powiedzieć. Jestem pewny, że to są czasy ostateczne. I Duch Święty wzywa wszystkich, każde dziecko Boże, aby się szykowało do drogi. Aby się szykować do drogi. I nie będziemy pakować walizek. Biblia nie mówi, pakujcie walizki, bo Jezus się zbliża. Biblia nie mówi, aby zamykać drzwi na klucz i wychodzić gdzieś. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Kto kłamie, niech kłamać przestanie. Kto żyje złym życiem, niech przestanie. Ale niech uczciwością oddaje świadectwo, co się stało w jego życiu. Coś się zmieniło. Świat się zmienił. Nie wiem, czy czujecie. Posłuchajcie mnie. Czujecie, że na świecie zapada ciemność? Czujecie to? Czujecie, jak niebezpiecznie się na świecie robi? Ja myślę, że każdy, kto ma chociaż trochę uczuć, czuje to. Gaśnie światło na świecie. I zapada ciemność, przez którą wkrótce już nic nie będzie widać. I wiem jedno, że wkrótce zabłyśnie nam Chrystus. Ale gdy nam zabłyśnie Chrystus, wielu pozostanie pogrążonych w ciemności, bo nikt im nie powiedział. Na świecie widzę, jak podnoszą się wiatry dziejowe. Widzę, jak bankrutują gospodarki. I kiedy tak patrzę na świat i zwiastuję Słowo Boże, gdzie zawsze mi staje jeden obraz w pamięci. Kiedy jak małym chłopcem byłem, mnie moja mama zawołała do domu i krzyczała, chodź, już jest obiad i deszcz zaraz będzie padać. Ja przybiegłem do domu, zjadłem obiad i potem siedziałem i patrzyłem, jak były oberwane chmury i zalewało piaskownicę. I pomyślałem sobie, co by było, gdybym nie miał domu i musiałbym tam siedzieć głodny. I całkiem już później, po wielu latach, ten przykład stał się takim moim przykładem na to, co Bóg zrobił w moim życiu. Że byłem kiedyś sierotą bez Boga na świecie. Ale sam Pan mnie zawołał. I we łzach na kolanach oddałem Mu swoje życie. A On powiedział, chodź do domu. Stół zastawiony i dom gotowy. Nie jesteś sam na świecie. Ale wiesz, dokąd idziesz. Masz swojego Jezusa. Jak dobrze mieć Jezusa. Pomyślcie o tych, których nikt nie zawoła. O tych, którzy zostaną. Cudownie jest dla mnie. Myśleć o tym dniu na Golgocie, kiedy śmierć straciła klucze i piekło straciło klucze do mojego życia. Znalazłem się w rękach Boga i z tych rąk nikt mnie już nie wyrwie. Ludzie przechodzili najstraszniejsze miejsca, a On mocno ich trzymał w ręce. Pan ich błogosławił i prowadził. Jest cudownie, kiedy myślę o tym, jak Pan uchwycił moje życie i chce je zmieniać i Twoje życie Pan uchwycił. Kiedyś, kiedy byłem niewierzącym człowiekiem, walił się mój świat. Waliło się wszystko, w co wierzyłem. Wokół ludzie żyli dobrze. Wokół ludzie radowali się, dorabiali, budowali, cieszyli życiem, a mój świat się walił. Nie wiedziałem dlaczego. A potem spotkałem Jezusa. I dzisiaj widzę, jak się wszystko zmieniło. Dzisiaj cały świat naokoło się wali, a mój świat się nie wali. Mój świat stoi, bo dlatego, że jest w Jezusie. Powoli dobiega końca to, czym się chciałem z wami podzielić. Przesłaniem tego wszystkiego, co dziś do was mówiłem, jest: wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Bóg powołał was na stróżów, byście widzieli. Bóg nie powołał was do uprawiania jakiegoś młodzieżowego chrześcijaństwa. Brzydźcie się i ratujcie wasze zbory i wasze uszy od psychologicznych kazań, od różnych doktorków teologii, którzy wam będą kadzić kazania pod tytułem 5 kroków do lepszej osobowości, 7 kroków do pokonania depresji. Wy Jezusa Chrystusa wypatrujcie z góry. To jest stara, dobra Ewangelia, którą nie może Kościół zapomnieć. Wiecie, kiedy byłem w Nowym Jorku, samoloty uderzyły w World Trade Center. I widziałem, jak pali się chluba gospodarki globalnej. Miejsce, gdzie cały globalny biznes miał swoje siedziby. Widzieliśmy w telewizji w New Jersey, pokazywali na bieżąco. Nie wiem, jak w Polsce, ale tam w Ameryce pokazywali wszystko. Ludzie skakali z okien. Ze 107 piętra ludzie skakali. Strażacy mówili, że to było najstraszniejsze. Widzieli ludzi, kobiety, mężczyzn, ludzi zarabiających tysiące dolarów miesięcznie. Najważniejszych ludzi w ekonomii i biznesie świata. Jak skakali z rozpaczą i kiedy uderzali w ulicę, to strażacy mówili, że najpierw ciało uderza o ziemię, potem było widać, jak na 2 metry jeszcze się odbija od ziemi i rozpryskuje się na krwawą miazgę i spada z powrotem. Ze 107 piętra ludzie skakali, bo bali się ognia, który szedł coraz wyżej po piętrach. I budynki się zaczęły trzęsieć. A chcę wam powiedzieć, niczym był ogień,
World Trading Center w porównaniu z ogniem, przy którym Jezus powiedział, będzie płacz i zgrzytanie zębów, kiedy okaże się, że niektórzy nigdy nie doszli. Wiecie, ktoś może mnie oskarżyć, że straszę ludzi. Ja nie straszę. Ja mówię, że jest wyjście dla ciebie. Nie obchodzi mnie, czy jesteś zielonoświątkowcem, baptystą, czy nie wiem kim jeszcze. Moje pytanie brzmi, czy żywy Jezus mieszka w twoim sercu? Kiedy ostatni raz Pan tak łagodnie w twoim sercu przemawiał? Kiedy nocą podnosiłeś swoje ręce i mogłeś się modlić, przyjdź Panie Jezu? Kiedy czułeś, że masz wspaniały pokój i że choćby dziś się wszystko zwaliło, ty spokojnie możesz położyć się, zamknąć swoje oczy i psalm mówi, czuć się jak dziecię wstulone do piersi matki. Mam malutkiego synka, ma tylko 2 dni temu skończył 6 miesięcy. Nazywa się Jasio. Jak go moja żona przytuli do piersi, gdzie śpi, taki cichutki, spokojny. Dam mu smoczek, on tak rusza sobie buzią, tak spokojnie śpi. I pomyślałem sobie, jaka pewność. Jasio śpi, z dziennika, z telewizora dochodzą najbardziej straszne wiadomości. Świat się wokół wali, a Jasio śpi. Nie musi się bać. Wszystko w porządku. Jego sumienie należy do Pana. A jego życie nikomu nic nie jest winne. I wiecie, olśniło mnie. Mój Pan kiedyś stanął i powiedział, bądźcie jak dzieci. Bądźcie dzieci. Bądźcie czyści w waszym sumieniu. I wtedy, wiecie, zadaję sobie pytanie, no przecież nie jestem doskonały. Nie jednej osobie to czy tamto zawiniłem. Nie jednemu człowiekowi, no nie tak się mi ułożyło, jak chciałbym. I znowu widzę, mój Pan daje wyjście. Po pierwsze mogę iść i przeprosić. A jeśli tego się nie da, to ten łagodny, dobry głos Boży mówi, dzieci, jeśli kto zgrzeszył, mamy wstawiennika, mamy orędownika. Po prostu wyznajcie swoje grzechy i będziecie spać spokojnie. Ja was nie straszę. To świat was chce wystraszyć. Piekło nie powstało po to, żeby straszyć. Ale jeżeli widzi człowiek zło, to powinien ostrzegać. Świat ma za złe Kościołowi, że straszy go piekłem. Dlatego, że ich duma ich boli. W tym samym czasie terroryści ich straszą bombą na lotnisku i zamykają całe lotnisko. I nikt nie mówi, że to źle straszy, tylko każdy rozumie, no, że trzeba było zamknąć. Zanim skończę, powiem wam, że wiem, że mógłbym stanąć tutaj za tą kazanicą i dzielić się z wami jakimś wesołym, radosnym kazaniem, pełnym dowcipów. Ja widziałem, wiecie, już pajaców, którzy stawali za kazanicą i dzielili się takimi kazaniami, że ludzie z rozpuku mało sławek nie spadali. Ale wiedziałem jedno, że po pierwsze nigdy w moim zborze nie staną za kazanicą i że na pewno nie kochają ludzi, do których mówią. W jednym zborze widziałem wstrząsający napis na kazalnicy. Kiedy kaznodzieja wychodził, zanim położył Biblię, musiał przeczytać tą kartkę. A tam pisało, co ty chcesz zrobić tym ludziom. Mógłbym wam głosić lepsze kazanie, pełne dowcipów, śmiechów, chichów. Jakieś takie fajne, lekkie, wiecie, masło maślane. Ale kocham was i chcę tak was, jak i swój zbór widzieć, że przejdziecie na drugą stronę i spotkamy się po drugiej stronie rzeki, kiedy zabrzmi trąba pańska. Amen. Chcę was tam widzieć. I dlatego mówiłem do was to, co mówiłem. Nie bójcie się, że się z was będą śmiać. Najpierw z niego się śmiali. Nie bójcie, że odrzucą, bo najpierw jego odrzucili, a wy jesteście sługami i uczniami jego, a nie jest sługa nad swojego pana, ani uczeń nad swojego mistrza. Jezus jest jedyną realnością. Zadaję sobie pytanie. Wiecie, tak pomyślałem, co by było? Tu siedzi brat pastor Andrzej Karzełek, gdybym mu zaproponował kupno cienia mojego samochodu. Albo on by mi zaproponował, żebym kupił cień jego samochodu. Tak mi kiedyś to przyszło do głowy, wiecie? I Andrzej by przyszedł do mnie, brat pastor, i powiedział mi, Mirek, słuchaj, chcę ci sprzedać cień mojego samochodu. Dobry rocznik, mały przebieg, naprawdę dobry cień. Wiesz, samochód potrzebuję, ale cień ci sprzedam, tak za 5 tysięcy. Ja bym mu z poważną miną zapłacił, wiecie, pieniądze, podpisał umowę. Co byście o mnie powiedzieli? Powiedzieli, być jaki głupiec, kupił cień. Wiecie, to nie jest dowcip. To jest powód do płaczu, co wam teraz mówię. Codziennie na świecie ludzie kupują cienie i żyją cieniami. Dla cieni mordują, dla cieni zabijają. Podpisują umowy dotyczące kupna i sprzedaży cieni. A Słowo Boże mówi, wszystko jest cieniem. Rzeczywistością jest Chrystus. Odrzucają jedynego, który jest prawdą i rzeczywistością. Wszystko, nawet najbardziej święte rzeczy, pisze Paweł, są cieniem rzeczy przyszłych. Rzeczywisty jest jeden, Chrystus. A co dopiero świeckie rzeczy i światowe? Czyli o ileż bardziej one są cieniem. Chrystus jest rzeczywistością. Jeżeli masz wszystko, nie masz Jezusa, masz cień. Jeśli masz Jezusa... Wiecie, gdybym teraz to kazanie zakończył, to bym był z wami nieuczciwy. No bo powiedziałbym tak, jeśli masz, nie masz Jezusa, wielu z was może powiedzieć, no ja mam na szczęście Jezusa. A ja radzę ci, żebyś sobie zadał pytanie, czy na pewno masz. Jeżeli obrażasz się, gniewasz i złościsz, nie narodziłeś się nigdy na nowo. Nowe stworzenie ma naturę Jezusa Chrystusa. Jest pełny Ducha Świętego i jest zapieczętowany Duchem Świętym. Jeżeli nie poskramiasz swoich żądzy, obrażalstwa, gniewu, zachłanności i pychy, to nie jesteś nowym stworzeniem, którego narodzenie ma coś wspólnego z czymś Bożym, a nie z czymś świeckim. Zgadzacie się, że to, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z ducha, jest duchem? Jeśliście z tego ducha się narodzili, to on mówi, jakie dary ma ten duch. A wszystkie dary Ducha Świętego nie są jakimiś zaczarowanymi, zielonoświątkowymi rzeczami, lecz dary Ducha Świętego to cechy charakteru Chrystusa. Poczytajcie sobie o darach Ducha Świętego w Biblii. Wypisz, wymaluj Pan Jezus Chrystus. I On chce teraz, żeby to w nas było. Jeśli jesteś człowiekiem gniewu, kłamstwa i kradzieży, nie mów mi, że urodziłeś się na nowo. Żyjesz starym życiem i nie masz nic wspólnego z tym, co nowe. I masz dwa wyjścia dzisiaj. Obrazić się na mnie i przyjść mi przyłożyć w nos po kazaniu, albo w ogóle się nie odezwać, albo otrzymać łaskę Bożą. Pysznym Bóg się sprzeciwia, ale pokornym Bóg okazuje łaskę. Jeśli możesz w pokorze przyjść dzisiaj przed Boże oblicze i zakończyć to nabożeństwo modlitwą: Jezu, ratuj mnie, bo ja sobie sam nie poradzę. Panie, tyle rad może próbuję Ci coś dać. Chcę Wam podać jeden przykład. Czasami go mówiłem już w zborach. Raz do najgorszego pastora przyszedł człowiek i mówi, że chce rzucić palenie. A on mówi, ty nie chcesz palenia rzucić. On mówi, nie, 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 pastorze, ja chcę rzucić palenie. On mówi, uciekaj z powrotem, ty nie chcesz palenia rzucić. A ten się zerwał, mówi, pastorze, czemu mnie pastor poniża? Jak mówię, że chcę, to chcę. No on mówi, no dobrze, jak chcesz, to chodź. Mówi, podnieś tu ręce przed całym zgromadzeniem, on podniósł. A teraz módl się w pokucie do Boga i powtarzaj za mną. On mówi, będę. On mówi, tak, kochany Boże, ten powtarza, kochany Boże. Następny człowiek, który włoży papierosa do moich ust. On mówi, następny człowiek, który włoży papierosa do moich ust. Zabij go na miejscu. Pastor mówi, chcesz czy nie chcesz? Jak chcesz, to się módl. Bóg słyszy. W ciągu 15 minutach wyjąkał. Zabij go na miejscu. Poszedł do domu. Jak mu się palić chciało. Ale bał się. Mówi, no, pomodliłem się. Nie chybnie. Padnę trupem, jak tylko wyciągnę papierosa. Gdzie po tygodniu był wolny. Przyszedł do naszego pastora i mówi, Georg, to była najlepsza modlitwa w moim życiu. Pierwszy raz tak czułem mocno, że Bóg jest prawdziwy. I ja dzisiaj mam dla Was radę. Masz problem z plotkarstwem? Podnieś ręce dzisiaj i pomóż Cię. Następny raz, jak kogoś obgadam, niech mi język obudził z mnie. Masz problem z kradzieżą? Pomóż Cię następnym razem, Panie. Jak nie wpłacę dziesięciny do zboru i nie dam na ofiary dla biednych i nie wesprzę wdowy i sieroty, to niech mi zbankrutuje cały zakład, który pracuje. I niech mnie z pracy wyrzuca. A Bóg będzie widział. Wiecie, co Bóg będzie widział? To nie są żarty, co Wam teraz mówię. Ja wiem, śmiejemy się, bo to brzmi śmiesznie. Ale chcę Wam powiedzieć, to nie są żarty. Wiecie, co to znaczy? Bóg widzi wtedy jedną rzecz w Waszym życiu. Bóg widzi, że jesteście gotowi aż do śmierci oprzeć się grzechowi. Że gotowi jesteście własną głowę stracić, ale być wiernym Jezusowi, któremu służycie. To jest to, co Bóg widzi wtedy. I Bóg widzi swoje dziecko. Wiecie, mnie kiedyś wzruszyło, jak mój syn przeskrobał. Ja odpiąłem, zacząłem pasek. A on mówi, tata, jak to zrobię następnym razem, to Cię proszę, żebyś mi zbił. Ale Ty raz mi nie bij. Ja z powrotem, wiecie, myślę, no w porządku. Mówię, to jest postawa. W końcu po to się bije, żeby uzyskać taką postawę. Już uzyskałem, to po co bije? Ja wiem, wiecie, że dzisiaj w Unii Europejskiej nie wolno rzucić w wiewiórkę kamieniem, nie wolno przejechać psa, wolno zrobić aborcję i nie wolno bić dzieci, bo teraz jest wychowanie, wiecie, to bezstresowe. Ja Wam coś powiem, my moje dzieci stresujemy. Za każdym razem, kiedy widzimy, że się bunt pojawia w ich życiu, stresujemy je. I wiem jedno. Słowo Boże uczy mnie, że problemem człowieka nie jest bezstresowe czy stresowe wychowanie. Problemem jest grzech. I Bóg jest moim ojcem i dał mi dzieci, żeby mnie wychował. Ja nie mówię, że wiecie, u mnie w domu wisi pała do bejsbola na środku w kuchni i dzieci wychowujemy. Ktoś chce w skrajności wpadać, to nie wpada. Ja mówię o normalnej rodzinie. Ale niezwykłą rzeczą jest wiedzieć, kiedy mały chłopiec mówi, tata, następnym razem mnie zbij. Ale teraz mi podaruj. Wiecie, to widać, że on naprawdę chce coś zmienić. A ten człowiek mówi, następny raz jak włożę papierosa do moich ust, to padnę na miejscu. Wiecie, już nigdy nie zapalił, do dziś nie pali. I boi się ani patrzeć, wiecie, na budkę z papierosami. Czy potrafisz poważnie położyć swoje życie dziś przed Panem? I powiedzieć, Jezu, ja naprawdę chcę Tobie służyć, zanim będzie zapalił. Zanim zabrzmi głos trąby. Jaka straszna rzecz będzie wiedzieć, że ci, którzy kochali Pana, najlepsi ludzie, których znałeś w Twoim życiu, czyli Twoi bracia i siostry, są już z Nim. A Ty jesteś tu, bo miałeś za dużo pychy, żeby dzisiaj zgiąć swoje kolana. Ja nie mam tyle pychy, żeby nie modlić się. Jestem zbyt wielkim tchórzem, żeby dzisiaj nie wołać Boga na ratunek. Jeżeli masz pychę, to zostań tym, kim jesteś. Ale jeżeli starcza ci teraz siły, żeby powiedzieć: Jezu, ratuj mnie, bo ciągle w moim życiu nie jest tak, jak ty byś chciał, a widzę, że czas się zbliża, to jest dla ciebie dobry czas, żeby się modlić. Postańmy do modlitwy.